chciał dzisiaj, zanim przejdziemy do tekstu, powiedzieć taką krótką historię związaną właśnie z tym, kiedy byłem dzieckiem. Kiedy byłem dzieckiem, w dzieciństwie chodziliśmy z rodzicami do sklepu, to chodziliśmy do takich dużych supermarketów, większe zakupy robiliśmy. No i był pewien moment, kiedy rodzice zaczęli puszczać nas samych, że wchodziliśmy do sklepu i każdy z nas miał konkretne rzeczy, które miał znaleźć w sklepie. No i w związku z tym rozchodziliśmy się, szukaliśmy rzeczy w sklepie, przynosiliśmy je do kosza i potem ponownie byliśmy wysyłani, szukając różnych rzeczy. Ale mieliśmy pewną zasadę, która miała nas chronić przed tym, żeby się zgubić, bo duży sklep, duży supermarket, to małe dziecko potrafi się gdzieś tam nie odnaleźć. Mieliśmy znaleźć punkt informacyjny i czekać. Jeżeli kiedykolwiek mieliśmy taki moment, że czuliśmy się, że nie możemy znaleźć rodziców, musieliśmy pójść do tego jednego miejsca, powiedzieć, że szukamy, czekamy naszych rodziców, oni by tam informacje podali przez głośniki, że szukamy rodziców Janka, prosimy o podejście do informacji, no i wtedy byśmy nie mieli żadnych problemów. Ale to, do czego tutaj próbuję, na co próbuję zwrócić uwagę, jest to, że jest pewna historia w Biblii, która mówi o zgubieniu, o zgubieniu dziecka. I myślę, że nie ma większej tragedii, większego strachu dla rodzica niż właśnie zgubienie dziecka. Poczucie, że nie wiem, gdzie moje dziecko się znajduje, nie wiem, w jakim miejscu jest. I jeżeli teraz przez święta oglądaliście film Kevin sam w Nowym Jorku, to jest tam taka scena, w której mama Kevina biegnie przez całe miasto, przez cały Nowy Jork, przez duże miasto z małym zdjęciem i pokazuje, czy widzieliście mojego syna? Czy widzieliście mojego syna? I podchodzi, puka do samochodu radiowozu policyjnego i się pyta tego policjanta właśnie, czy widział pan mojego syna? Ten policjant spokojnie mówi, spokojnie, robimy wszystko, co w naszej mocy. Niech się pani nie martwi, wszystko jest pod kontrolą. I ta mama się tak na niego na chwilę patrzy, zastanawia się i zadaje mu pytanie. A gdyby był pan w mojej sytuacji, to co by pan zrobił? On się tak spojrzał na nią, zastanowił i mówi, prawdopodobnie to samo, co pani. Prawdopodobnie to samo, co pani. Byłoby przejęcie tym, że to dziecko jest same, że nie jest w miejscu, w którym się, we właściwym miejscu, w którym się znajduje, nie jest przy rodzicach. I koniec końców w filmie Kevin zostaje odnaleziony. Ale właśnie w Ewangelii Łukasza, w fragmencie, na który chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli, to jest fragment, jedyny tak naprawdę ciekawy fragment w Nowym Testamencie, który daje nam pewien wgląd w życie Jezusa między Jego narodzinami a Jego służbą. I to jest miejsce, gdzie Jezus zostaje właśnie zgubiony. Ale przy odnalezieniu Jezusa, Jezus mówi bardzo ważne słowa, które wskazują na to, kim On jest i jak On rozpoznaje swoją służbę. Więc zachęcam do tego, żebyśmy się dzisiaj zwrócili właśnie do Ewangelii Łukasza, do rozdziału drugiego, do wierszy od 39 do 52. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wiersz od 39 do 52. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu, a dziecię rosło i nabierało sił. Było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. I tak jak wspomniałem, jest to jedyny fragment w Nowym Testamencie, który mówi nam o życiu Jezusa między Jego narodzinami a Jego służbą. Wręcz wiersze 39 do 40 są bardzo ciekawe, bo skracają życie od czasu przyjścia Jezusa i pobłogosławienia Go w świątyni do 12 roku życia, czyli jest 12 lat życia Jezusa schowanych w dwóch wierszach. 39-40, gdzie czytamy: a dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Jeżeli spojrzymy na końcówkę naszego fragmentu, znowu jest skrót pewnego życia między od 12 do 30 roku życia Jezusa, czyli 18 lat. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Więc mamy jedno miejsce w Nowym Testamencie, które przedstawia bardzo szczególną historię, która mówi nam coś wyjątkowego o Jezusie. Natomiast warto wspomnieć tutaj, że są inne pisma, o których być może można usłyszeć, tak zwane Ewangelie apokryficzne, które nie znajdują się w Piśmie Świętym, a mówią o dzieciństwie Jezusa. Czasami te apokryfy się pojawiają w mediach. Ja przejrzałem nawet kilka artykułów wczoraj. Zawsze w taki sposób sensacyjny są przedstawione, mówiące, że to jest sensacja, ponieważ te Ewangelie uczą czegoś zupełnie innego o Jezusie i być może Kościół ukrył te Ewangelie, abyśmy nie poznali prawdziwej prawdy. I zawsze jest jakaś taka sensacja, szukanie czegoś wyjątkowego, czegoś innego niż uczą nam cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, które wspólnie przedstawiają bardzo spójny obraz życia i śmierci Jezusa. Natomiast to, co dzisiaj media nazywają sensacją, już w pierwszych wiekach Kościół ówczesny uznawał za fałszerstwa. To nie były prawdziwe dokumenty i też były bardzo późno napisane, więc te historie, które się w tych dokumentach pojawiają, są zainspirowane różnymi zasłyszanymi historiami i pewnymi innymi źródłami. Wystarczy nawet niektóre z tych pism przeczytać, żeby zobaczyć zupełnie inny styl pisania i zupełnie inną jakość, która nie są godne znajdować się w Biblii. I naprawdę jest tam przedstawiony inny Jezus, o którym dzisiaj będziemy czytać, albo już o którym dzisiaj czytaliśmy. Na przykład w jednej z Ewangelii, czyli w Ewangelii Tomasza, Jezus sprawił, że oślepli ludzie, na których się zdenerwował. W innym miejscu tamtej Ewangelii Jezus zamienił w świnie dzieci, które chowały się w chlewie. Więc takie dziwne historie, a ludzie się tym ekscytują, mówią: wow, cóż to za ciekawostka, to jest właśnie to. Ale te fałszywe Ewangelie żerują na ludzkiej ciekawości dotyczącej tematów, co do których właśnie ewangeliści milczą. Czyli są pewne rzeczy, które w Bożym Słowie nie są nam dane i to nie wiemy dlaczego. Bóg zostawił nam swoje słowo po to, abyśmy to, co mamy w Jego Słowie, czerpali z tego i tego się uczyli. To jest dla nas wystarczające. Więc dodatkowe historie mają właśnie wykorzystać tą naszą ciekawość. A co się działo w tym czasie? Co miało miejsce między tym życiem Jezusa, tą historią, a tą historią? Ale właśnie dzisiaj to jeszcze bardziej pokazuje, że dzisiejsza historia jest o wiele bardziej wyjątkowa i będzie przekazywała bardzo szczególną prawdę na temat Jezusa. Skoro naprawdę nie ma żadnej innego miejsca w Nowym Testamencie, które by nam coś mówiło o tym czasie życia Jezusa, znaczy, że powinniśmy się dobrze skupić na tym, co tu się w tej konkretnej historii znajduje. I można powiedzieć, że tą historię można opowiedzieć, budując pewne napięcie. Ta historia zaczyna się od tego, że rodzice, bogobojni rodzice, wierni rodzice mają pewien zwyczaj chodzenia na Paschę. Były trzy święta, na które wszyscy Żydzi byli zobowiązani uczestniczyć. Nie wszystkie, na wszystkie święta udawało się to robić, ale mieli chodzić do Jerozolimy raz, trzy razy do roku na święto Paschy, Pięćdziesiątnicy oraz święto namiotów czy też szałasów. I dla biednego Żyda to był duży koszt, to były duże pieniądze, żeby właśnie trzy takie podróże odbywać, więc często po prostu wykorzystywano jedno z tych świąt, a z tych trzech najważniejsze jest święto Paschy, które mówi o wyprowadzeniu Izraela z ziemi egipskiej przez Boga. I ewidentnie tutaj Maria i Józef uczestniczą w tym święcie, więc idą do Jerozolimy. I czytamy, chodzili co roku, czyli jest to pewien dobry zwyczaj. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że dobre zwyczaje są, dobre pobożne zwyczaje są czymś dobrym. Powinniśmy budować dobre zwyczaje w naszym życiu, czytania pisma, modlitwy. Bóg tego używa naszego dobra. Ale spójrzmy na tą historię właśnie w kontekście tego napięcia, które tu się gdzieś tam buduje, potem spojrzymy sobie konkretnie na niektóre wersety. Więc ci rodzice, bogobojni, ufni Panu, ruszają, idą do Jerozolimy. Natomiast po święcie wracają i to, czego nie wiedzą, jest to, że nie ma z nimi Jezusa. Najprawdopodobniej szły duże rodzinne karawany, że nie szedł tylko Jezus, Józef i Maria, ale że szła duża grupa rodziny, przyjaciół, prawdopodobnie z miejscowości, z której ruszali. I szli dużą grupą, więc Jezus był uznawany, że może bawi się tam z jakimiś innymi dziećmi, być może uczestniczy, jest przy innych bliskich. I Maria i Józef tego nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie jest Jezus. Ciekawe jest to, że czytamy, że uszli dzień drogi. Czyli szli cały dzień, nie wiedząc o tym, że ich syna nie ma razem z nimi. I kiedy się w końcu zorientowali, szukając go wśród krewnych, wśród znajomych, wiersz 44, zorientowali się, że go nie ma, to się cofają kolejny dzień do tyłu, do Jerozolimy. Czyli to już są dwa dni, kiedy nie są z Jezusem. Potem czytamy w wierszu 46, że po trzech dniach znaleźli go w świątyni. Czyli przez pięć dni Maria i Józef nie wiedzą, co się dzieje z ich synem. Wyobraźmy to sobie. Przez pięć dni nie wiem, co się dzieje z moim synem. Nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie mam z moim synem czy córką żadnego kontaktu. Próbuję znaleźć panicznie, pytam rodziców, może bliskich. Czy widzieliście mojego syna? Czy widzieliście moją córkę? Nie, nie widzieliśmy. A ty widziałeś? Nie. A wiesz, z kim może rozmawiał, rozmawiała? Nie. Dobra, musimy się cofnąć. Wracamy. No i wracają do Jerozolimy. Znajdują go w świątyni. Siedzi w pośród najmądrzejszych ludzi ówczesnego czasu, wśród nauczycieli słuchającego i pytającego ich, jak jeden z uczniów tych nauczycieli. Taka była praktyka, że był pewien rabin, pewien nauczyciel, który siedział i ci, którzy chcieli się uczyć, siedzieli przy nich i zadawali im pytania. Rabi, powiedz mi, co uważasz na ten temat? I była potem odpowiedź. I tutaj Jezus prowadzi bardzo wysoką, bardzo dobrą dyskusję na bardzo wysokim poziomie z najlepszymi nauczycielami w tamtym czasie. Wszyscy się zdumiewają nad jego rozumem, nad jego odpowiedziami. Jest zaskakujące dla wszystkich, jak to jest możliwe, żeby to dziecko, które ma 12 lat, mogło na takim wysokim poziomie rozmawiać z ludźmi, którzy przez całe życie się uczą. I wiersz 48 jest jakby tym momentem, kiedy patrząc na to wszystko, rodzice, w tym kontekście Maria, matka jego, mówi: synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I to słowo bolejąc jest bardzo mocnym słowem nacechowanym emocjonalnie. Ta niewiedza, gdzie był Jezus, to nieświadomość tego, co się z nim dzieje, sprawiało ogromny ból rodzicom. Oni nie wiedzieli, co się dzieje z ich dzieckiem i to sprawiało im ogromne na pewno przerażenie, ale też ból, strach. silne emocje, które gdzieś były w tym wszystkim ujęte. I to napięcie, które w tej historii rośnie, kończy się w wierszu 49. Jakby ono luzuje się właśnie w tym wierszu, kiedy Jezus odpowiada i mówi: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? I tutaj to nie jest jakaś pycha czy buta młodzieńcza. Tutaj Jezus nie używa jakiegoś sarkazmu. Jest to po prostu niezrozumienie 12-letniego dziecka, pilności tych poszukiwań. Bo w świadomości Jezusa on jest dokładnie tam, gdzie być powinien. On jest w domu swojego Ojca. On jest w domu Boga. I on nazywa w tym wersecie Boga swoim Ojcem. Mówi: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? I to jest klucz tego fragmentu. Wiersz 49 jest tym kluczowym wersetem, który sprawia, że ta cała historia nabiera sensu, ale również pokazuje nam cudowną prawdę na temat Jezusa, na temat tego, kim On jest i w jakiś sposób właśnie On też dojrzewał do pewnych rzeczy za swojego życia. W różnych tych fragmentach już czytaliśmy, że dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. I tutaj musimy spojrzeć to z perspektywy troszkę szerzej teologicznie, że jak Jezus rośnie, dorasta właśnie jako dziecko, to On jest wszechmocnym, potężnym Bogiem. Od niemowlaka, kiedy ma 12 lat, jest również wszechmocnym, potężnym Bogiem, ale On tutaj dorasta i jest Jego ludzka wola. W tym miejscu po raz pierwszy poddaje się albo rozpoznaje swoją służbę jako tą, która służy Bogu Ojcu. I on nazywa Boga swoim Ojcem, co jest też wyjątkowym stwierdzeniem samym w sobie. Bo skoro Bóg jest Jego Ojcem, to czyni Go Synem Bożym. I nazywanie Boga Ojcem jest czymś wyjątkowym. Żadna inna religia tego nie uczy. Inne religie bliskowschodnie z tamtych okolic nawet nie znały tej koncepcji, nie uznawały takiej możliwości, żeby bóstwo, które jest ponad człowiekiem, mogło mieć bliską relację, którą możemy nazwać relacją ojcowską. Nie istniały w ogóle takie możliwości, nikt nie myślał w tych kategoriach. W Starym Testamencie Bóg jest określany jako Ojciec 14 razy, ale jest to odniesienie do całego narodu izraelskiego, że Bóg jest Ojcem Izraela, Bóg jest Ojcem całego narodu. W Ewangelii Jana właśnie różni nauczyciele prawa, kiedy dyskutowali z Jezusem, oni mówili, że Bóg jest naszym Ojcem. Nie jest moim Ojcem, ale kolektywnie Bóg jest naszym Ojcem. Było takie również przekonanie o ojcostwie Boga w perspektywie stworzenia, że Bóg jest Ojcem całego świata, bo jest Stwórcą, jest tym, który wprowadza niebyt w byt. Bóg w Piśmie był również określany jako Ojciec Abrahama, Ojciec Jakuba, ale nigdy ani Abraham, ani Jakub nie mówili w taki bardzo osobisty sposób o tym, że Bóg jest ich Ojcem. To jest pierwszy przypadek. To są pierwsze słowa zapisane jako słowa Jezusa i to jest pierwszy przypadek, żeby ktokolwiek w całym Piśmie nazywał Boga swoim Ojcem. Pierwsze słowa, które mówi Jezus, mówią o Nim wspaniałą prawdę. I nikt tak nie mówił, ponieważ nikt nie miał czelności nazywać Boga swoim Ojcem. Właśnie w perspektywie takiej osobistej, intymnej relacji tego, że Bóg jest blisko, bardzo blisko tego, kto to mówi. Ponieważ były z tym związane bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli tak było faktycznie, że Jezus jest Synem Bożym i że Jego Ojciec to jest Bóg odwieczny, to są pewne bardzo istotne, wynikające z tych słów konsekwencje, których po prostu ludzie bali się do nich dochodzić. Natomiast od tego momentu Jezus będzie prawie zawsze zwracał się do Boga jako swojego Ojca. i używa tego stwierdzenia w Nowym Testamencie już ponad 60 razy. Jaki jest wynik tego, że Jezus jest Synem Bożym? Co to znaczy? Oznacza to, że jest tej samej wiecznej istocie i tej samej boskiej naturze Boga Ojca. I to nie jest jakaś daleka idąca myśl, to jest coś, co nawet kiedy Jezus rozmawiał z przywódcami żydowskimi, to oni to rozumieli. Na przykład w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, wiersze 17-18 czytamy. Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Jezus nigdy nie rozdzielał swojej służby od służby swojego Ojca. To była jedna służba, jedna misja, którą Bóg posłał go na ten świat właśnie po to, żeby to wykonywał. Jezus mówiąc: służę i to czyni też mój Ojciec, działa przeze mnie. To ci, którzy tego słuchali, mówią: no jak to jest możliwe, żeby On mógł stawać się równym Bogu? Niektórzy mówią, że Jezus nigdy w Biblii się nie nazywał Bogiem. Myślę, że te fragmenty, które zaraz przyjrzymy, to właśnie to, że się Jezus mówił właśnie w ten sposób o sobie, pokazuje, że On miał jak najbardziej świadomość tego, że On jest kimś wyjątkowym, a nie jest zwykłym nauczycielem. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale mamy kolejny przypadek, wiersze 36-39, gdzie czytamy: do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzycie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wtedy znowu starali się Go pojmać, lecz On uszedł ich ręki. Znowu Jezus, powołując się na swojego Ojca, mówiąc o bliskiej relacji, jaką ma z swoim Ojcem, jest oskarżany o bluźnierstwo, o używanie słów, które wykraczają poza to, co człowiek powinien mówić na temat Boga, bo się zrównuje z Ojcem w swojej naturze, w swojej istocie. Żydzi to rozpoznali, chcieli Go za to zabić. I na końcu Ewangelii Jana w rozdziale 19, wierszu 7 czytamy: odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo czynił się Synem Bożym. Bo czynił się Synem Bożym. Kiedy Żydzi żądali śmierci Jezusa od Piłata, kiedy przyszli do Piłata, mówią: ukrzyżujmy Jezusa, to jednym z powodów, dla których Jezus został ukrzyżowany, jest właśnie to, że nazywał się Synem Bożym, określał Boga jako swojego Ojca i czynił się Synem Bożym właśnie w tym sensie. Rościł sobie prawo do pełnej równości z Bogiem. Nie było czegoś, czego Bóg Ojciec miał, czego Bóg Syn by nie miał. I przywódcy żydowscy to rozumieli na podstawie tego, co właśnie tutaj mówił do nich Jezus. I to jest, myślę, bardzo ciekawa rzecz w ogóle w tym fragmencie, że z jednej strony mamy właśnie Jezusa, który jest bardzo wywyższony. Jest bardzo wywyższony, właśnie jest ukazana Jego moc, jest ukazane to, że On już rozpoznaje to, w jaki sposób będzie służył. Ale równocześnie końcówka tego fragmentu, o którym dzisiaj czytaliśmy, pokazuje, że On jest również w pełni człowiekiem, jest bardzo pokorny i posłuszny w tym, w Jego wcieleniu. W wierszu od 50-52 czytamy: lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Myślę, że to są rzeczy, kiedy nad nimi się zastanawiamy, to nie są one łatwe w przyjęciu. Nie są one może łatwe w zrozumieniu. Jak to jest możliwe, żeby Bóg i człowiek byli zjednoczeni w jednym ciele? A jednak Jezus właśnie na to zwracał uwagę. Oni nie rozumieli tych słów, które im mówił, ale poszedł z rodzicami. przyszedł do Nazaretu, wiersz 51, mówi, poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Innymi słowy, Jezus nie wykorzystywał swojego stanowiska. Nie powiedział, ja tu już zostanę w tej świątyni. Ja już nie wracam z Józefem, nie wracam z Marią. Czytamy, był uległy swoim rodzicom. Jezus był człowiekiem i jako człowiek podlegał pod Boże prawo. I piąte przykazanie jest przykazaniem, które nawołuje do tego, żeby być posłuszny swoim rodzicom. Jezus w swojej ludzkiej naturze był w pełni posłuszny i był doskonały w tych etapach życia, na których jego rozwój pozwalał. On się rozwijał tak jak każdy inny człowiek, ale jak na inne dzieci Jezus był wyjątkowy i gdybyśmy spotkali Jezusa, jestem przekonany, gdybyśmy spotkali 12-letniego Jezusa, byśmy powiedzieli, cóż to za wyjątkowe dziecko? Posłuszne, mądre, ma przychylność u wszystkich ludzi. To słowo łaska w wierszu 52 to właśnie raczej na to wskazuje. Mądre, inteligentne, które wykracza swoją wiedzą, swoją mądrością poza to, jak nawet człowiek dorosły. Jest posłuszny i w odpowiedni sposób się zachowuje. My byśmy byli zadziwieni, podobnie jak ci ludzie. I ten fragment pokazuje nam właśnie doskonałość zarówno tego, że Jezus rozumie swoją służbę, rozpoznaje to, co jest najistotniejsze, to, kim jest Jego Ojciec, ale równocześnie Jego ludzka natura jest w odpowiedni sposób rozwijająca się w mądrości. Jego dusza się rozwija jako człowieka. On potrzebuje spotkań w świątyni, potrzebuje słuchania Bożego Słowa, tak samo jak my. To wszystko się dzieje dla naszego dobra, bo przez doskonałe życie Chrystusa my również jesteśmy zbawieni. I chciałbym wyciągnąć z tego fragmentu kilka wniosków. Pierwszy wniosek jest właśnie taki bardzo prozaiczny i wydaje mi się, że taki, który uważam, że jest bardzo potrzebny dla każdego z nas. Jakie mamy zwyczaje? Czytamy o tym, że to był zwyczaj Marii i Józefa, że chodzili co roku na Paschę. To był dobry, bogobojny zwyczaj, który kształtował serce i duszę młodego Jezusa. Jakie mamy zwyczaje? W jakiś sposób my kształtujemy i dbamy o swoją duszę. Być może w tym nadchodzącym nowym roku, tak się zawsze mówi, że szukamy nowych zwyczajów, robimy nowe plany. A jakie mamy plany? Czy są już jakieś zwyczaje w tym roku, które uważamy, że chcemy przenieść na przyszły rok? Czy są rzeczy, które uważamy za dobre w tym roku, które są dobre dla naszej duszy? Czy jest to najprostsza rzecz? Modlitwa regularna, modlitwa z rodziną, uczestniczenie w życiu zborowym. Być może to jest dobry moment, żeby znaleźć dobry plan czytania Bożego Słowa na przyszły rok. Nie musi to być cała Biblia, ale to może przeczytanie samych Ewangelii. W jaki sposób planujesz dbać o swoją duszę w tym nadchodzącym roku? Jakie masz zwyczaje, które to będą zapewniały? Drugie, już myślę bardziej doniosła myśl. Myślę, że bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim przywilejem jest to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W Ewangelii Jana, na początku Ewangelii, czytamy w wierszu 12, w rozdziale 1, tym zaś, którzy Go przyjęli, czyli Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jeżeli my ufamy w Jezusa Chrystusa, zaufaliśmy Mu, jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to stajesz się częścią Bożej rodziny. Stałeś się częścią Bożej rodziny. Masz prawo nazywać Boga swoim Ojcem. Tym odwiecznym, potężnym Stwórcą świata. I masz prawo ma mieć z Nim bliską relację. Co więcej, masz prawo do dziedzictwa tego Ojca. Wszystko, co do Niego należy, kiedyś będzie nasze. Będziemy z Nim przebywać w chwale. Są to rzeczy tak doniosłe, tak wspaniałe, które przekraczają nasze najśmielsze wyobrażenia. A jednak Bóg daje to prawo swojemu stworzeniu. Daje to prawo ludziom, których stworzył. Z jakiego powodu? Z powodu swojego miłosierdzia, z powodu swojej łaski i ogromu miłości, jakim nas obdarzył. Myślę, że to jest dobry czas w tym nadchodzącym roku również myśleć i czytać te fragmenty w Bożym Słowie, które mówią nam właśnie o ojcostwie naszego Pana. Co to znaczy, że jestem częścią rodziny Bożej? W jaki sposób przejawiają się właśnie te różne obietnice, te różne błogosławieństwa, o których czytamy również w innych miejscach Nowego Testamentu? Jest to wspaniała prawda, jest to bezpieczna prawda, że my staliśmy się dziećmi Bożymi. Bóg nas zaadoptował, usynowił w zależności od tłumaczenia, jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny. A trzecia rzecz, o której również chciałbym powiedzieć, jest to, że myślę, że tutaj w tym fragmencie bardzo dobrze jest pokazane, że dzieci również potrzebują Kościoła. Maria i Józef nie bali się zabierać swoje dzieci do kościoła. Nie bali się dzielić swoim życiem duchowym razem z Jezusem. I czasami jest tak, że żyjemy w takim świecie, gdzie rodzice mają takie przekonanie, że dziecko samo musi zdecydować, że samo musi podjąć pewną decyzję. I do pewnego stopnia to jest prawda. Natomiast równocześnie są pewne rzeczy, które rodzice mogą czynić, mogą robić, aby dbać o duszę swoich dzieci. Mogą czynić, mogą zachęcać, mogą czytać razem Boże Słowo. To nie gwarantuje zbawienia takiego dziecka. Natomiast na pewno to nie zaszkodzi. I myślę, że jeżeli chodzi o przyszły rok, to też można o tym myśleć. Jeżeli gdzieś w tych kategoriach dzisiaj się myśli, to być może w nowym roku to można zmienić. Moi drodzy, bądźmy wdzięczni za tą historię, która ukazuje doskonałość zjednoczenia natury Jezusa, Jego natury Bożej, Jego natury ludzkiej. Bądźmy wdzięczni za łaskę, jaką Bóg nam okazał w Jezusie Chrystusie. Bo prawo do stania się dzieckiem Bożym mają tylko ci, którzy zaufali Jezusowi. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi, albo te wszystkie historie brzmią bardzo fantastycznie, Jezus nie jest twoim Panem, nie jest twoim Zbawicielem, to nie możesz nazywać się dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym mają prawo nazywać się ci, co wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. I kiedy w Niego wierzą, mają wszelkie prawa do tego, żeby nazywać Boga swoim Ojcem i czerpią wszelkie korzyści z tego, że należą do Bożej rodziny.